With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zawitaj, Matko, Różańca Świętego, przybytku Boga w Trójcy Jedynego. Ucieczko nasza, ucieczko nasza, życia doczesności, ocet rzeczystości. Ucieczko nasza, ucieczko nasza, życia doczesności, ocet rzeczystości.
Czy wiecie, co to jest pogaństwo?
Pogaństwo to duchowość, która sięga korzeniami starożytnych religii natury z całego świata. Zasadniczo zakorzenione jest w starych religiach europejskich, chociaż niektórzy wyznawcy cenią też rdzenne wierzenia innych krajów.
W dzisiejszej archiwalnej pogadance usłyszycie ojca Korneliana Dende, który pozwoli nam poznać bliżej ów świat pogański, do którego należeli także nasi słowiańscy praojcowie i nasze prababki.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Człowiek jest istotą otwartą na Boga. Religijność jest cechą mu właściwą, to też jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że gdyby architekci wieży Babel dokończyli budowy, wznieśliby na jej najwyższym tarasie świątynię ku czci jakiegoś bóstwa. Możemy o tym wnioskować z późniejszych wież stawianych w Mezopotamii, w Imperium Babilońskim i Asyryjskim, między rzekami Tygrysem i Eufratem. Wieże były jakby ręką wyciągniętą do Boga, a świątynie wołaniem: przyjdź do nas, Boże, zamieszkaj pośród nas i użycz nam pomocy. Wszystkie ludy pierwotne były pogańskie, to znaczy wierzyły w Boga w sposób symboliczny. Zjawiska naturalne były dla nich manifestacją tajemniczej potęgi Boga. Bogiem było słońce, księżyc, gwiazda, ogień, woda, tchnienie wiatru, chmura, kamień. Poganie to nie dzisiejsi ateiści, którzy zaprzeczają istnienia Boga, względnie żyją, jakby Boga wcale nie było. Poganie wierzyli i adorowali Boga, nie znając Go, szukając Go niejako po omacku, jak mówił święty Paweł w Atenach. Świat materialny był jedyną księgą, jaką mieli do dyspozycji. Poznajmy bliżej ów świat pogański, do którego należeli także nasi słowiańscy praojcowie i nasze prababki. Temu tematowi poświęcam dzisiejszą pogadankę pod tytułem Świat pogański i opatrzność Boża. Kościół katolicki utrzymuje za Biblią, że Adam i Ewa otrzymali objawienie. Nazywa je pierwotnym. I na mocy tego objawienia pierwsi ludzie wiedzieli, że jest jeden Bóg. Bóg wieczny, wszechmocny, wszystko wiedzący, sprawiedliwy, stworzyciel nieba i ziemi, miłujący człowieka i pragnący jego szczęścia. Po upadku człowieka w grzech pierworodny i oddaleniu się od Boga, zwłaszcza po rozmnożeniu i rozproszeniu się ludzi po całej ziemi, objawienie pierwotne uległo spaczeniu i zniekształceniu. Ludzkość popadła w wielobóstwo i bałwochwalstwo, a każdy jej odłam wyznawał innych bogów, inną religię. Prawdy, zresztą bardzo rozproszone i bezładne, zawarte w religiach pogańskich, są jakby szczątkami pierwotnego, pozytywnego objawienia otrzymanego w raju. Na ich podstawie trudno jednak dziś ustalić ciągłość tradycji pierwotnej poprzez dziesiątki tysiącleci dziejów ludzkich od Adama i Ewy do Abrahama, wyznawcy i czciciela jedynego prawdziwego Boga. Pismo Święte stwierdza wiele razy, że niezależnie od wszelkiego objawienia pozytywnego, Bóg objawia się wszystkim ludziom przez swoją opatrzność w świecie natury. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, woła psalmista. I mówi dalej, nie są to słowa ani mowy, których by głos nie był słyszany. Na wszystką ziemię wyszedł głos ich. Jest więc takie słowo, które Bóg zwraca do całej ziemi poprzez świat widzialny. Oto dlaczego ten, kto mówi, nie masz Boga, jest według psalmisty głupi w sercu swoim. Stary Testament stwierdza także, że ludziom, którzy nie byli Izraelitami ani z rasy, ani z religii, a więc ci, których Izraelici nazywali poganami, znali i czcili prawdziwego Boga. Jednym z nich był Noe, który postawił Bogu ołtarz po potopie. Pismo Święte mówi, że jego ofiara była przyjemna Bogu. Podobnie Melchizedek, król Salemu i kapłan Boga Najwyższego w czasach Abrahama, którego ofiarę razem z ofiarą Abla liturgia chrześcijańska przedstawia jako figurę przyszłej ofiary Chrystusa. Tak samo Hiob, stary mędrzec idumejski, którego autor święty przedstawia nam jako poganina, a przecież stawia go za przykład religii prawdziwej. Apostołowie, oznajmiając poganom dobrą nowinę, stwierdzają, że Bóg nie opuszczał ich nigdy. Święty Paweł mówił do Ateńczyków, on to uczynił, że od jednego człowieka pochodzący cały rodzaj ludzki zamieszkuje na ziemi. Zakreślił też czasy i granice jego zamieszkania, żeby szukając Boga znaleźli go niejako po omacku, choć nie jest daleko od każdego z nas. Opatrzność Boża rozciąga się na wszystkie rasy, a poprzez tę opatrzność wszyscy ludzie mogą dojść do poznania Boga. Szukali go jednak po omacku, bez oparcia o objawienie pozytywne, które my znajdujemy w Biblii i tradycji chrześcijańskiej. Dlatego ich pojęcia o Bogu są niepewne i mgliste. Analogiczne pouczenie otrzymali poganie z Listry, którzy na widok cudu dokonanego przez apostołów Pawła i Barnabę uznali ich za bogów i chcieli przed nimi złożyć ofiarę z wołów i cudotwórców uwieńczyć. Apostołowie rozdarli swe szaty i zawołali do tłumu, ludzie, co wy robicie? Jesteśmy tylko ludźmi, tak jak wy. Niesiemy wam właśnie naukę, żebyście odwrócili się od tych marnych bożyszcz, a zwrócili się do Boga żywego, Stworzyciela nieba i ziemi, morza i wszystkiego, co się tam znajduje. W ubiegłych wiekach dozwolił on wszystkim narodom iść własną drogą, a jednak nie zaprzestał dawać świadectwa o sobie, udzielając dobrodziejstw. Syłał wam przecież deszcz z nieba w czasie urodzaju, karmił was i weselem napełniał serca wasze. Tym dowodzeniem zdołali, choć tylko z trudem, odwieść rzeszę od złożenia im ofiary. Bóg ujawnił się nie tylko przez głos świata widzialnego, ale także przez głos sumienia. Święty Paweł pisał do Rzymian: poganie, którzy zakonu, czyli prawa, nie mają, z natury czynią, co zakon nakazuje, tak, że ci, którzy zakonu nie mają, sami sobie są zakonem i ujawniają treść zakonu wypisaną w swych sercach. Przez długie wieki przed Chrystusem pomnikami pogańskiej wiary były ogromnie wysokie budowle na kształt egipskich piramid, ale o ściętym wierzchołku, na którym stawiano świątynię poświęconą miejscowemu bóstwu. W całej Babilonii takich wież było 33 i na szczyt każdej z nich prowadziły trójbieżne schody kamienne. Podczas nabożeństwa biało ubrani kapłani kroczyli po nich w procesjonalnym pochodzie przy wtórze churalnego śpiewu i dźwięku instrumentów muzycznych. Opowiadanie biblijne o wieży Babel ma punkt wyjścia w ruinach gigantycznych wież, które archeologia nazywa zyguratami, czyli wieżowcami lub drapaczami chmur. Wieża Babel to po prostu zygurat, wzniesiona w Babilonie, sercu krainy Szynear. Najsłynniejsza z wież stała w olbrzymiej metropolii Babilonie. Wiele razy odrestaurowana, szczyt piękności osiągnęła za króla Nabopolassara, założyciela dynastii nowobalińskiej. Zwano ją Etemenanką, czyli domem fundamentu nieba i ziemi. Posiadała 7 pięter, liczyła 90 metrów wysokości. Taki sam rozmiar miała jej kwadratowa podstawa, bo długość podstawy boku wynosiła również 90 metrów. Poświęcono ją ku czci bożka Marduka. Król Nabopolassar tak opisuje jej budowę i cytuję: Marduk, pan, polecił mi w sprawie Etemenanki, wieży piętrowej Babilonu, która w czasach poprzedzających moje rządy podupadła i leżała w gruzach, bym utrwalił jej fundamenty w łonie podziemnego świata, a jej wierzchołek upodobnił do nieba. Złożyłem w fundamentach pod cegłami złoto, srebro i drogocenne kamienie. Kazałem wykonać mój wizerunek królewski i umieściłem go w fundamentach. Dla Marduka, pana mego, zgołem kark, zrzuciłem szaty, oznakę krwi królewskiej i nosiłem na głowie cegły i ziemię. Nabuchodonozorowi zaś, starszemu synowi, umiłowanemu w sercu mojem, kazałem nosić zaprawę murarską, ofiary z wina i oliwy, podobnie jak mym poddanym. Koniec cytatu. Budowę kończył syn Nabopolassara, Nabuchodonozor II, który tak na ten temat pisze: wszystkie ludy licznych narodowości zmusiłem do pracy przy budowie Etemenanki. Wysoką siedzibę Marduka, pana mego, zgotowałem na jej szczycie. Podniosłem wierzchołek Etemenanki, używając palonych cegieł olśniącej błękitnej emali. Biblia wspomina o trzykrotnych wyprawach Nabuchodonozora II na Jerozolimę. Za każdym razem nie tylko obrabował skarb świątynny, a świątynię Salomona doszczętnie zburzył, ale ponadto uprowadził w niewolę na okres 78 lat tysiące Izraelitów, głównie zaś budowniczych, kowali i ślusarzy. Etemenanka robiła wrażenie potęgi, monumentalności i harmonijności. Oglądał ją jeszcze zachwytem grecki podróżnik i historyk Herodot, bawiący tam w 460 roku przed Chrystusem. Wieża Babel była katedrą starożytności. Ludzkość nie znała jeszcze objawienia. Kroczyła po omacku, lecz już jej dłonie składały się do modlitwy, a oczy, wiedzione instynktem, szukały nieba. W jednej z ukarat archeolodzy odkryli sanktuarium pełne botów. Wierni przedstawieni są tam w pozycji stojącej, ze złożonymi rękoma. Objawy czci i modlitwa były skierowane pod fałszywym adresem, ale istota rzeczy została już zgłębiona. Ludzie zwracali wzrok poza ziemią. Zyguraty były jakby drabiną, która prowadziła do nieba. Ustawiczne pragnienie Boga, odczucie Jego obecności w całym stworzeniu, przekonanie o Jego miłości do ludzi i opatrzności wyraziło się później w sposób jeszcze bardziej symboliczny we śnie Jakuba, wnuka Abrahama. Jakub był już trzecim pokoleniem Abrahama w ziemi obiecanej. Jego rodzice, Izaak i Rebeka, poradzili mu, by wybrał się do ojczyzny przodków, do Mezopotamii, po żonę dla siebie. I w czasie podróży, śpiąc pod gołym niebem, Jakub miał dziwny sen. Ujrzał drabinę, której wierzchołek dotykał nieba, a postawa opierała się o ziemię. I po niej aniołowie Boży wstępowali i zstępowali. I oto Bóg stanął na szczycie drabiny i rzekł do Jakuba: ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której spoczywasz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe będzie tak liczne, jak proch ziemi. Ty zaś rozprzestrzeni się na wschód i na zachód, na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: prawdziwe, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzekł: o, jakże miejsce to przejmuje grozą. Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Wieża Babel była drabiną, a świątynia, którą dźwigała w ostatecznym ujęciu, była bramą. Bóg objął ludy pogańskie swą opatrznością. Wielki teolog, kardynał Jean Danilou, powiedział, że autentyczne wartości religijne, które istniały i istnieją w pogaństwie, są wyrazem pomocy, jakiej Bóg nigdy nie szczędził człowiekowi. Toteż te wartości możemy traktować jako podbudowę pod judaizm i chrześcijaństwo. Wyrazem wszystkich tęsknot i pragnień zarówno pogan, jak i Izraelitów, wyznawców jednego prawdziwego Boga, jest niezwykły i wzruszający okrzyk proroka Izajasza skierowany do Boga: obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Bóg odpowiedział na to wołanie. Gdy nadeszła pełnia czasów, stąpił na ziemię w noc Bożego Narodzenia. Przyjąwszy ciało z Marii Dziewicy, przyszedł jako Emanuel, Bóg, który jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Najozdobniejsza różo odrodowa, najprzyjemniejsza różdżko aronowa, wonność balsamu, balsam wszechodząca, matko kochająca. Wonność balsamu, balsam wszechodząca,
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na październik włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę października. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej.
Na październik Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa. Oraz intencję ewangelizacyjną, aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą, aby każdy wierzący, dzięki przykładowi biedaczyny z Asyżu, wnosił swój wysiłek w tworzenie i umacnianie pokoju wśród narodów.
Trwa październik, a wraz z nim nabożeństwa różańcowe. Jesteśmy szczególnie wdzięczni tym z was, którzy włączyli się do nich, przesyłając swoje intencje oraz ofiary na dalsze prowadzenie naszego apostolatu. Pamiętajcie, że podczas codziennych mszy świętych i nabożeństw modlimy się za całą naszą rodzinę oraz polecanych przez was intencjach.
Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych również przyczynia się do utrzymania programów Godziny Różańcowej. Wszystkim biorącym udział w nowennach za modlitwy i złożone ofiary na Godzinę Różańcową serdecznie dziękujemy słowami Bóg wam zapłać.
Naszą wiarę w obcowanie świętych wyrażamy poprzez wspieranie modlitwą i ofiarą Kościoła Cierpiącego w czyszczu, a także wspieranie dzieł Kościoła pielgrzymującego na ziemi. Zapraszamy was do wzięcia udziału w modlitwie za zmarłych, która będzie trwała przez cały listopad. Przyślijcie do nas imiona swych zmarłych oraz ofiary na prowadzenie Godziny Różańcowej w nowym już 85. sezonie. Godzina Różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna, 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina Różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas, godzina różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atho Springs, New York, 14010. Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.
Zawitaj, Matko, Różańca Świętego, przybytku Boga w Trójcy Jedynego. Ucieczko nasza, ucieczko nasza, życia do czystości. Ocetrze czystości, ucieczko nasza, ucieczko nasza, życia do czystości, ocetrze czystości. Najozdobniejsza różo ogrodowa, najprzyjemniejsza różdżko aronowa. Wonność balsamu, balsam wszechodząca, Matko kochająca. Wonność balsamu, balsam wszechmocąca, Matko kochająca. Niczym są dla nas wszystkie ziemskie rzeczy, gdyż duszy naszej żadna nie uleczy. Lecz życie łaski daje nam Królowa, Matka Różańcowa. Lecz życie łaski daje nam Królowa, Matka Różańcowa. O, jakże miłe, słodkie są wyrazy, które śpiewamy 150 razy. W tych tajemnicach róża się rozwija. Jezus i